Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Witam Cię, dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam uprzejmie.
Będziemy rozmawiać dzisiaj o wielu sprawach, jak zwykle zresztą. Sporo będzie na temat problemów związanych z migracją. Tutaj wyspa Lampedusa, włoska wyspa, która jest takim pierwszym przystankiem dla migrantów, którzy przybywają z Afryki Północnej. W ciągu ostatnich tylko 2 dni przypłynęło tam 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż w ogóle ludzi mieszka na tej wyspie. No i teraz z tym jest wiele problemów, no bo Włosi zostali pozostawieni sami sobie tak naprawdę, przynajmniej oni tak, rząd włoski tak to przedstawia. Bardzo często krytykowaliśmy Organizację Narodów Zjednoczonych. Teraz chyba też możemy to zrobić, bo okazuje się, że ONZ ma jakieś zarzuty w stosunku władz Libii, że czegoś rząd Libii nie dopilnował, jeżeli chodzi właśnie o powódź, w której już mówi się, że 20 tysięcy osób w tej powodzi tak naprawdę
straciło życie.
To ofiary śmiertelne, prawda? Więc ja myślę, że ten ONZ powinien, jak widział, że coś jest źle, to powinien wcześniej reagować. O wojnie oczywiście porozmawiamy, rosyjsko-ukraińskiej, o tym, że Berlin i Kijów podpisały deklarację o partnerstwie, także tych tematów będziemy mieli sporo. Jeżeli chodzi o sport, no to mamy tutaj awans Polaków do finału w siatkówkę, to tylko możemy powiedzieć, że się bardzo cieszymy, prawda, z tego powodu.
No, z Włochami.
Tak, finał z Włochami w Rzymie, więc...
Z Italią będziemy grali.
U nich w gnieździe os zagramy, że tak powiem. Na pewno będzie pełna hala, ale też pamiętasz, rozmawialiśmy na temat prezydenta Piłkarskiej Federacji Hiszpanii, która ostatecznie cała ta sprawa nabrała takiego rozpędu, pamiętasz? To się zaczęło od...
No, pocałunku.
Pocałunku takiego... No niewinnego, emocjonalnego po meczu. Przynajmniej ja tak to oceniam. Obserwowałem to nawet w zwolnionym tempie specjalnie, żeby zobaczyć. A to teraz już jesteśmy w momencie, kiedy on podał się do dymisji. Dziewczyny i tak strajkują. One mają w przyszłym tygodniu 2 mecze ze Szwecją, Szwajcarią. To są Liga Narodów Kobiet, ale jednocześnie eliminacje do igrzysk w Paryżu. Więc tak naprawdę same sobie w te swoje piękne kobiece stopy strzelają, no jeśli nie wyjdą na te mecze. A ten Luis Rubiales, nie dość, że został pozbawiony tej prezydentury, to jeszcze już w tym momencie będzie stawał przed sądem oskarżany o molestowanie seksualne. To już doszło do tego punktu.
Dobra, ale przepraszam, ja nie czytałem, że ta piłkarka jego oskarża.
Proszę?
A czy ta piłkarka jego oskarża?
Tak.
Też go oskarża. Nawet nie wiedziałem o tym.
Tak, niestety.
No świetnie, świetnie. No żyjemy w zwariowanych czasach. Nie przeczę, tu jesteśmy zgodni chyba.
Tak jest. No to akurat w tym jesteśmy zgodni. A, zacznijmy od tej Lampeduzy. To nie jest do zahamowania, tak? Znaczy, jest tam jakiś pomysł się pojawił, który brzmi interesująco. Ja nawet nie miałem tej świadomości, że oni tym przemytnikom nie konfiskują tych łodzi do tej pory. Po prostu tylko odbierają tych migrantów, a tamci sobie odpływają. Po kolejny ładunek. No teraz podobno włoskie prawo ma zezwalać na to, żeby po prostu automatycznie w momencie, kiedy taki statek się pojawia, konfiskować właśnie te łodzie, bo wiadomo, że przecież one należą do przemytników.
No i mam nadzieję, że się to będzie działo. Myśmy wielokrotnie mówili o tym, ja wielokrotnie mówiłem, że ten problem będzie narastał. No i mamy rację. Z jednej strony na pewno fala emigrantów wywoła ta powódź w Libii, która była. I to emigrantów nie tylko z Libii. Imigranci będą szli z południowego Sudanu, prawda? Gdzie się toczy wojna domowa praktycznie od cały czas. W Etiopii, w Erytrei też spokojnie nie jest i stamtąd emigranci mogą iść. W Mali pojawili się Wagnerowcy, co znowu świadczy, że może tam się jakieś walki zaczną i diabli wiedzą, czym się to będzie kończyć. Także ten cały afrykański kontynent się zaczyna sypać. Myśmy mówili o tych puczach wojskowych, prawda? Ale chyba te nie tyle zamachy wojskowe są tu najważniejsze, ile sytuacja społeczna w tym kraju, ekonomiczna, w tych krajach, która często jest bardzo zła. W tej chwili w wielu krajach, które normalnie tego nie było, ale jednak ta wojna na Ukrainie działa na te kraje, gdzie zaczynają być widoczne niedobory żywności. Zważywszy, że ubiegłoroczne zbiory były kiepskie. Także tych problemów jest wiele i wiele jest przyczyn, że tych migrantów może być coraz więcej. Nawet jeżeli Włosi będą konfiskować te łodzie, to nie znaczy, że ci migranci nie będą przypływać, to się znajdą inne łodzie.
Nie, to wiesz, to podejrzewam, że to będzie minimalny procent, że powiedzmy może to spowodować spadek, ale to będzie minimalny procent tego, co się dzieje.
No właśnie, czyli mamy problem.
To jest tylko taki jakby techniczny sposób.
Nie wiemy, co mamy zrobić. Komisja Europejska, Unia Europejska i NATO nie mają pomysłu, co z tym zrobić. No NATO, powiemy, jest niezaangażowane. No dobra, ale Włochy są członkami NATO, jednak powinno to też NATO interesować. Czy jesteśmy w stanie wysłać wojska do północnej Afryki? Prawdopodobnie nie. Wobec tego ten problem będzie narastał. Będą tragiczne wypadki, gdzie ocią się jakaś fala, może wiatr się zerwie i te stare łajby, bo są to takie rozklekotane łajby, umówmy się, które zaczną zatonąć, wydarzy się jeszcze nie jedna tragedia, ludzie będą ginąć, oczywiście.
No i pojawia...
Co z tymi ludźmi zrobić, mówi rząd Włoch jest osamotniony. Prawda, rząd Włoch jest osamotniony.
No nie, no bo te ostatnie, Europie... ale zobacz, ostatnie decyzje, Francuzi i Niemcy uszczelnili swoje granice i zero migrantów będą przyjmować w tym momencie z Włoch.
No będą przyjmować zero imigrantów z Włoch. Oni mają też i inne problemy. Mówi się nawet o wykluczeniu, zawieszeniu Polski w strefie Schengen w związku z aferą wizową, prawda? Także tutaj cały szereg czynników jest bardzo niekorzystnych, działających, jeżeli chodzi o migrację ludzi. Ja się cały czas boję sytuacji, że tłum migrantów z Afganistanu ruszy, bo ci ludzie mogą nie wytrzymać, tam też zaczyna głód panować. Jak oni ruszą, to będziemy mieli następną falę imigrantów, która będzie szła. I to nie są jacyś przestępcy czy fundamentaliści religijni, którzy raczej ludzie, którzy przed fundamentalizmem by uciekali, prawda? Także spodziewam się tutaj wielkich problemów i na granicy, i na granicach Unii Europejskiej, na granicy włoskiej. No tych emigrantów trzeba będzie jakoś relokować. No Polska z góry mówi, że się na żadne relokacje nie zgodzi, czyli nie będzie tutaj Włochom pomocna w żaden sposób.
No jak nawet Francja i Niemcy nie są pomocne, to co dopiero Polska?
No dobrze, z tym, że to też tak, to jest troszeczkę nie tak, Jacku, jak powiedziałeś, bo jednak jakby nie patrzy, Niemcy i Francja przyjęły mnóstwo tych imigrantów.
No tak, no ale teraz to jest tak troszkę, sobie... ale nie, poczekaj, bo to jest taka analogiczna sytuacja, bo tam jest granica, tak, włoska i z Francją i z Niemcami, prawda, więc tutaj w sposób, tak jak myśmy przyjęli Ukraińców w sposób naturalny, bo mamy z nimi granicę, no to myślę, że też w sposób naturalny oni powinni pomagać Włochom, bo są bezpośrednio ze sobą graniczą.
Dobra, fajno. Ile Niemcy przyjęli w ostatnim rzucie? 1 200 000 imigrantów, więcej niż Polska u Ukraińców. Także wiesz, nie przesadzajmy tutaj troszeczkę, bo Niemcy...
Ale w jakim czasie? Ale w jakim czasie?
No, w ostatnich latach.
No, myśmy to przyjęli w ciągu niespełna roku, tak?
No tak, no i w tej chwili mamy taką sytuację, że większość tych Ukraińców wyjeżdża z Polski, często udają się do Niemiec, prawda?
Bo nie wiem, co to znaczy większość w twoim...
Nie większość, ale takich przypadków jest bardzo dużo, szeroko piszą o tym media.
No jest dużo, ale nie używaj określenia większość.
Przepraszam, złego słowa użyłem, przepraszam. Nie mówię większość, ale pewna liczba Ukraińców wyjeżdża z Polski i te znowu będzie stwarzać problemy dla Niemców oczywiście, prawda?
Także ale Niemcy stosują...
Generalnie rzecz biorąc i Niemcy, i Francja tutaj zrobiły strasznie dużo, żeby ten kryzys rozładować. My tylko krzyczymy, że nie zrobimy nic.
No ale my mamy swój kryzys, bo mamy kryzys z uchodźcami z Ukrainy, więc...
Nie, my nie mamy żadnego kryzysu. Ci uchodźcy, którzy byli, się adaptowali albo zostają w Polsce, wchłonął ich rynek pracy. Co więcej, rynek pracy bardzo chętnie wchłonąłby jeszcze więcej Ukraińców, bo tych rąk do pracy w wielu dziedzinach brakuje w Polsce.
No tych, którzy chcą pracować, to może wchłonił, ale duża część nie pracuje w ogóle. Andrzej, no nie stwarzaj tutaj jakiejś rzeczywistości fikcyjnej, no.
Teraz, no to szczerze.
No co, jak możesz nawet powiedzieć, używasz określenia, że się zaadoptowali? No przecież nawet w sensie tego, jak długo tam są, to nie mogła nastąpić jeszcze adoptacja. No bo przecież to jest to choćby kwestie językowe, no Andrzej.
Z Ukrainą, tak? Kwestie językowe.
Tak, no choćby, no.
No te dzieciaki, wiem, że w szkołach się w ciągu 2 miesięcy już wchodzą w język. Tych dzieciaków, które wiem, które na przykład w naszym Gdańsku są, które przecież tam też tych uchodźców było trochę. W szkole, którą ja kończyłem, w podstawowej 67, tam było pokaźna grupa ukraińskich dzieci. Oni się bardzo szybko adoptowali, w kilka miesięcy językowo weszli w to. Mieli pomoc oczywiście też ze strony ukraińskich rodziców, którzy pracowali jako pomocnicy nauczycieli, tak to wyglądało i pomagali tym dzieciom, weszli, no jakoś to można, jak się chce, to można zrobić, wiesz?
No dobrze, ale to wiesz, no jak się chce, ale też jest duża rzesza Ukraińców, którzy nie chcą. Nie wszyscy przyjechali z małymi dziećmi, które chodzą do szkoły i tym ludziom zależy na tym całymi rodzinami, żeby się zaadoptować, no, prawda?
Większość uchodźców to były kobiety z dziećmi jednak.
Ale ogromna...
Przepraszam, w Polsce przebywało w momencie wybuchu wojny ponad 1 000 000 Ukraińców i to jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię o tych, którzy przyjechali po wybuchu wojny. Tu mamy bardzo jasne dane Straży Granicznej, także te liczby są jasne i publikowane, także tutaj nie ma żadnej ściemy. Natomiast było dużo Ukraińców, pracowało w Polsce. Oni pracowali legalnie, czasami nielegalnie pracowali i było, no słuchaj, no my mamy taką sytuację w Polsce, no tak popatrz logicznie nawet, mamy taką sytuację. W Polsce pracuje około niecałe 20 milionów ludzi, prawda? I w Polsce mamy ponad 12 milionów w tej chwili rencistów i emerytów. Czyli upraszczając, w sumie niecałe 2 osoby pracują na 1 emeryta w tej chwili w Polsce. No ten system nie wytrzyma tego, Jacek, i sobie doskonale zdajesz z tego sprawę.
Ale to jest jakby inna kwestia.
Ale jest on temat istotny też. Ja mówię, że chodzi mi o to, żeby pokazać, jak ci imigranci są korzystni dla gospodarki w Polsce, którzy
pracować. Ja wiem, jeżeli zaczynają pracować. Natomiast przykłady tych państw, które już od lat zmagają się z tym problemem, tak jak przykład włoski. Przecież Meloni cały czas o tym mówi, że napływ migrantów ani nie rozwiązuje problemów związanych z demografią, ani też nie rozwiązuje problemów związanych właśnie, tak jak powiedziałeś, z rynkiem pracy. To już są państwa, które przeszły przez te doświadczenia.
No dobrze, no i to wobec tego słucham twoich propozycji.
Nie no, chodzi mi choćby tylko o to, żebyś nie mówił, że to Polska ma teraz pomagać Włochom.
Nie. Ja jedynie stwierdzam, no bo to jest fakt, przecież, przepraszam, nawet pytanie w referendum jest, że czy się zgadzać na tą relokację, no Polska twardo mówi nie, czyli my już wiemy, że nikomu nie pomożemy, z góry tak stawiamy sprawę, prawda?
No ale widzisz, że już nikt nie chce pomagać.
No ponieważ nikt nie chce pomagać, wszyscy są świnie, to my będziemy takie same świnie, no.
Nie, bo te świnie, o których ty mówisz, to są świnie, które już w praktyce to przeszły.
No dobrze, no to po prostu ja nie widzę w tej chwili rozwiązania tego systemu. Polityka polska mi się w tej kwestii nie podoba, pytanie referendalne mi się nie podoba, w referendum udziału brać nie będę, żeby była jasność, także tutaj jest wszystko jasne. Mi się to nie podoba, no ale ja nie mam żadnego wpływu na tą sytuację, podobnie jak ty nie masz żadnego wpływu.
Dlaczego w takim razie, skoro ten problem, przecież to nie jest tak, że to się stało dzisiaj, to, że jest taki napływ migrantów do Włoch przez tą Lampedusę i tak dalej, i tak dalej. Przecież to już trwa i trwa i on ten problem narastał.
I będzie narastał.
No i będzie narastał, dobrze. Ale to dlaczego na przykład w żaden sposób nie opracowano jakiegoś systemowego programu pomocy tym państwom afrykańskim?
No, bardzo bym chciał, siadaj do i pisz taki program i opracuj. Bardzo, bardzo
nie, niech ten program, niech nad tym programem pracują ci, którzy eksploatują te kraje, tak jak Francja na przykład z tym uranem i tak dalej. A co?
Kraje. No
co?
No nie, nieprawda. Niczym nie eksploatuje żadnych afrykańskich krajów. To jest takie gadanie, że zagraniczny kapitał eksploatuje Polskę.
No to dlaczego doszło do tych zamachów stanu i dlaczego Francuzi zostali wypędzeni?
Że Francuzi wyzyskiwali mieszkańców Nigru. Mieszkańcy Nigry na handlu z Francją dobrze zarabiali. Francja płaciła za wszystko i to płaciła według normalnych rynkowych cen, często nawet nieco wyższych, także trudno mówić tutaj, to jest taki...
Nie, to nie jest taki, tylko to, że...
Populizm skrajny.
Jaki tam populizm, Andrzej, co ty mówisz? To, że ci kacykowie, którzy zostali usunięci, dostawali pieniądze od Francji, w żaden sposób nie przegłotało się na zamożność tego społeczeństwa i dlatego...
No dobrze, no to oni, no to będą teraz inni kacykowie i zobaczymy, jak się przełoży na zamożność tego społeczeństwa.
Ale to
Francuzi nie są od rozwiązywania problemów.
Nie, no oczywiście.
Niger sam rozwiązuje te problemy.
No to oczywiście.
I ma to się w tej chwili nijak do tej sytuacji na Lampedusie.
Dlaczego nijak? No to właśnie
ile imigrantów z Nigru akurat podąża na Lampedusę. Zdaje się, że oni z innych
Jakkolwiek podejrzewam, że z każdego kierunku ludzie chcą się dostać do Europy. Przecież trzeba być.
No to naprawdę, słuchaj, ja nie będę tutaj adwokatów z diaboli, nie wiem kto po...
Kraje, które najwięcej eksploatują Afrykę, powinny ten... Przecież Polska nie eksploatuje Afryki, tylko Francja eksploatuje Afrykę, tak?
Nie.
Aha, nie. Dobrze. No to nie, to ja... No skoro twierdzisz, że nie, to kto ich eksploatuje, tych Murzynów?
Nikt.
Sami się eksploatują.
Tak, sami się eksploatują. Mają swoje niepodległe państwa, mają władze takie, jakie mają. Jak im się nie podobają, to niech je obalą, niech protestują, niech robią coś, żeby mieć lepiej. Jeżeli szukasz ludzi, którzy mają te problemy rozwiązywać, to moim zdaniem nie jest to Francja i Niemcy, bo to są takie dyżurne kraje, która propaganda pisowska w Polsce uważa, że należy w każdej sytuacji atakować i pokazywać jako tych złów winnych całemu złu, prawda? To po prostu nie jest tak. Jeżeli ktoś powinien opracować tutaj plan, to ja myślę, ta organizacja jedności afrykańskiej i ta organizacja współpracy gospodarczej krajów afrykańskich, to ona powinna taki plan opracować. Oczywiście ty masz rację, powinien taki plan być. I jeżeli ktoś tu powinien, to te afrykańskie organizacje powinny
no,
to.
Tylko czy ty się nie obawiasz?
Nie nikt za nich tego
ja wiem, tylko czy ty się nie obawiasz? No kto jest w tych organizacjach? To są przedstawiciele tych rządów, o których mówimy.
Ale one są różne, nie wszędzie rządzą wojskowe rządy. No w Ganie nie ma wojskowego rządu.
No dobrze, ale mówię, w tych organizacjach międzynarodowych ścierają się interesy.
Mali też się ściera i walczy o swoją niezależność. No słuchaj, jak popatrzysz, no teraz w Republice Środkowoafrykańskiej był zamach stanu nie tak dawno, prawda? Myśmy nie mówili o tym akurat. No... Ale wiesz, ja się boję innej rzeczy. Ja się boję, że ta Afryka się posypie jak takie, wiesz, kostki domina po prostu. No i wtedy to będziemy mieli problem dopiero.
Dobrze, nie rozwiążemy tej Afryki, bo tutaj...
Nie, albo Afrykanie i te organizacje afrykańskie sami stworzą jakiś program dla tych swoich krajów i jakoś to będą robić. Nikt za nich tego nie zrobi. Jeżeli one tego nie zrobią, to nie będzie to zrobione. I nie miejmy pretensji do Niemiec i Francji,
nie
możemy mieć pretensji do Norwegii i Islandii i innych krajów, że nie rozwiązują problemów Afryki.
No jest delikatna różnica. to te kraje, takie jak Francja, Wielka Brytania, to były kolonialne potęgi. Niemcy, które...
Portugalia.
Portugalia, oczywiście.
A propos Santosza.
Portugalia, oczywiście, które czerpały przez wieki, prawda, zyski.
Nie zapominajmy, że Brazylia była portugalską kolonią. Portugalski jest urzędowym językiem w Brazylii.
Ale
do tej pory.
Ameryka Południowa to zupełnie inna historia, mimo wszystko.
Tak.
Dobrze, to zostawiamy to.
Zostawiamy Vasco da Gama.
ONZ krytykuje władze Libii za to, że gdzieś tam nie dopilnowali jakichś systemów, które mogłyby zapobiec takim wielkim stratom w wyniku tej powodzi, bo teraz podaje się tutaj już liczbę 20 tysięcy, tak jak mówiliśmy na początku.
I to prawdopodobnie nie jest ostateczna liczba.
Absolutnie. No i ONZ tutaj twierdzi, że jakieś systemy nie działały, nie były zainstalowane. To ja naprawdę uważam, że ten ONZ kompromituje się coraz bardziej. Jeżeli przeprowadzili takie obserwacje, to dlaczego wcześniej w jakiś sposób tej Libii nie starali się w tej kwestii pomóc?
No dobra, ale wiesz, no nie, no to już troszeczkę na siłę teraz robimy, bo ONZ mógł nawet komunikat wydać i zaapelować do władz, żeby to zrobiły. Ale ONZ może tylko apelować, ONZ nie ma żadnej mocy sprawczej w tej materii, ma tylko moc sprawczą taką, na ile dane rządy będą ich chciały słuchać. Ileż to razy, tysięcy razy w historii ONZ publikowano różne dane, publikowane, wzywano do czegoś, rządy nie robiły. Później się okazywało właśnie w sprawach takich klęsk żywiołowych i wielu innych, nawet niespecjalnie dotykających polityki, że to ONZ miał rację. No i co z tego? No ONZ co ma zrobić? ONZ może prosić dany rząd w Libii, czyli taki rząd, jeden z tych rządów, o których my rozmawiamy od dłuższego czasu, takich kacyków. Prawda?
No dobrze, ale
ONZ
teraz,
nie ma żadnej mocy.
Ja wiem, ale teraz w tym momencie na przykład zamiast zajmować się wydawaniem tych komunikatów, że post factum, wiesz, no każdy jest mądry po szkodzie, prawda? Zwłaszcza ONZ, to nie tylko Polaków dotyczy, to w tym momencie powinni zająć się no, organizacją pomocy dla tych państw. No bo tu
no
już...
i pewnie się jakoś tam zajmują, no pewnie nieudolnie, no bo ten ONZ jest w ogóle nieudolny, prawda? No to jesteśmy zgodni w tej materii, no ale ONZ poza apelowaniem przed katastrofą, bo to trudno, żeby oni pomagali Libii przed katastrofą, mówili o katastrofie, której nie ma, prawda? No niestety stało się jak się stało, prawdopodobnie ONZ ma rację, jak znam rzeczywistość, pewnie rząd w Libii nie pilnował wielu rzeczy. Powódź się okazała dramatycznie zupełnie. Tam parę zapór zostało zniszczonych, także to też zwiększyło straty oczywiście. No cóż, ONZ apelował, ONZ-u nie posłuchano. Nie po raz pierwszy i prawdopodobnie nie po raz ostatni. Bo to nie jest zawsze tak, że ONZ nie ma racji. ONZ czasami ma rację i pewnie w tej sprawie miał rację, tylko władze w Libii twierdziły inaczej. My żyjemy w takich czasach, że ty sobie mów, a ja swoje i nikt mi tutaj nie, nawet rozsądnych uwag niespecjalnie będzie słuchał.
W Berlinie podpisano pakt o partnerstwie między Berlinem i Kijowem. Jak czytam tą informację, to mam wrażenie, wiesz, że chodziło o to, żeby burmistrz Berlina zrobił sobie zdjęcie z Witalijem Kliczko.
No i bardzo dobrze.
Ja wiem, no ale... To są takie, to są kolejne pozorne ruchy.
To są kolejne pozorne ruchy. Mnie zmroziła inna informacja dzisiaj,
tak,
którą warto komentować, moim zdaniem, dotyczącą wojny na Ukrainie, bo oto okazało się, że pamiętasz ten incydent na Morzu Czarnym z tym brytyjskim samolotem, prawda?
Tak.
No i teraz z trzech źródeł są różne informacje, już nie będę wymieniał, bo nie ma czasu, krótko bardzo. Okazało się, że ten rosyjski pilot odpalił dwie rakiety do tego samolotu brytyjskiego. Na szczęście były to rosyjskie rakiety, wszystkie by się zepsuły i żadna z rakiet nie trafiła w ten samolot. Ale ty sobie wyobraź, nad Morzem Czarnym jedna z tych rakiet, która przypadkowo byłaby nie zepsuta, byłaby zadziałała tak, jak ma zadziałać, trafiłaby w ten brytyjski samolot, cała załoga by zginęła. Jakie byłyby konsekwencje takiego incydentu? Trudno przewidzieć. Niektórzy piszą nawet, brytyjska prasa pisze, że byliśmy o krok od rozpoczęcia III wojny światowej. Nie wiem, czy akurat by może III wojna światowa z tego powodu wybuchła, no ale konsekwencje takich incydentów, przyzna, są trudne do przewidzenia.
Nie no, bo łańcuch zdarzeń, który rozpocząłby się właśnie od takiego zestrzelenia brytyjskiego samolotu, no tak jak mówisz, to jest trudne do przewidzenia, co by się działo, jaka byłaby reakcja dowództwa brytyjskiego lotnictwa, chociaż pewnie te decyzje podejmowane by były na poziomie premiera Wielkiej Brytanii.
Oczywiście, że tak.
Też nie wiemy, jaka byłaby reakcja Moskwy w tej kwestii.
No, zupełnie nie wiemy tam...
Bo też możemy sobie wyobrazić, wiesz, wielkie przeprosiny i wielki żal z tego powodu.
Tak, no oczywiście, można sobie to wyobrazić. Tam podobno ten kontroler lotu tam wrzeszczał do tego pilotu, żeby nic nie robił, żeby nie strzelał, broń Boże, no ale on to coś źle zrozumiał, no i strzelił z tego samolotu. Na szczęście rakiety były guzik warty. No ale to jest informacja, która mrozi. Tam Ukraińcy zdementowali informację, że do tej Andiwajewki weszli do tej miejscowości takiej, o której się ciężkie boje toczyło. Nie rano podali, że ją zdobyto, później się wycofali z tego, podali, że część tylko zdobyli, że cała miejscowość zdobyta jeszcze nie jest, że trwają walki na froncie. No ale to tak a propos, to jak ktoś mapę śledzi, to wie, że to jest niedaleko Metiopola, prawda, że tutaj się Ukraińcy do Morza Azowskiego systematycznie zbliżają. No i to tyle, wiesz, no i na innych terenach tam jakichś sukcesów Ukraińcy nie informowali o jakichś terytorialnych zdobyczach dzisiaj, prawda? No z tym, że pamiętajmy, jak ty to mówiłeś o tych trupokilometrach, że tutaj każdy sukces ukraiński oznacza oczywiście ofiary po tej ukraińskiej stronie i to często ofiary wysokie.
No tak, tylko wiesz, te trupokilometry to też mają to odniesienie, że tak jak mówiliśmy, to jest też kwestia tego, że te ofiary, które są oddalone, nie są dla nas tak ważne, jak te, które są bliżej. Czyli tak to, co powiedziałeś przed chwilą, prawda? Gdyby ten samolot został zestrzelony, tam pewnie dwóch pilotów było.
No, tam było 12 członków załogi.
O, 12
bo to był taki awaks brytyjski, wiesz.
Tak, no więc, ale zobacz, tych 12 Brytyjczyków, to byłaby to ważniejsza informacja niż te 300 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli na froncie.
No prawdopodobnie w tym momencie tak. W tym momencie
to jest właśnie ta istota tych trupokilometrów, prawda? Im dalej coś się dzieje od nas, tym stanowi to dla nas mniej ważne zdarzenie.
Przy czym ja tak jak czytam te wiadomości, to powiem, że nie podchodzę do tego tak. Dla mnie to jest istotne wszystko. I...
No dla ciebie tak, no bo to jest twoje spojrzenie. Natomiast ja mówię o takich instytucjach oficjalnych, jak reagują na te sprawy. Bo choćby spójrz teraz, co jak te informacje na temat ofiar w Libii czy w trzęsienie ziemi w Maroko. Zobacz, jakie to są potężne liczby. Ale czy to jest dokładnie w taki sposób relacjonowane, jak powinno być, biorąc pod uwagę te zniszczenia? Nie.
No nie, no zniszczenia są straszne. Przede wszystkim liczba ofiar jest straszna. No to się dzieje w Libii. Oni mówią o ponad już w tej chwili 20 tysiącach ofiar. No ale ile ich... To są takie katastrofy, wiesz, takie trzęsienia ziemi, jak w tym Maroku czy w Libii, że my prawdopodobnie nigdy nie poznamy ostatecznej liczby ofiar.
Dobrze, teraz o tym, jak świat zwariował, czyli Luis Rubiales, 46-letni prezydent Hiszpańskiej Federacji.
Czyli element sportowy.
Tak, podaje się do dymisji, mało tego, będzie w sądzie jutro, nie, w piątek, czyli jutro, tak
jest. Jutro jest piątek.
Jutro stanie przed sądem. Z tego, co ja się dowiedziałem, czytając takie portale już klasycznie piłkarskie, prawda, w języku angielskim, to on robił wszystko, żeby te dziewczyny miały wszystko, co tylko możliwe, po to, żeby osiągnąć sukces sportowy. No więc przychylał im nieba, tylko po to, żeby, wiesz, piłka nożna kobiet nie przynosi na razie wielkich zysków, umówmy się. Do tego trzeba dokładać z kasy piłki nożnej męskiej. Więc on to wszystko dla tych dziewczyn robił, bardzo w to wszystko się angażował. Na sam koniec one zdobyły złoty medal. No nie ma wątpliwości, że bez federacji, bez tej pomocy, wsparcia, tego złotego medalu Hiszpanki by nie zdobyły. I po tym wszystkim one go podają do sądu o molestowanie seksualne.
Pewnie okaże się, że je tam molestował wielokrotnie w innych sytuacjach, nie tylko całując tą dziewczynę w ustach.
Myślisz, że tak będzie aż?
No, jak znam życie, to może tak być.
No ale gdyby to było bez ich zgody, no to już jednak, to już nie jest średniowiecze, że któraś z nich by nie powiedziała, że została, wiesz, zgwałcona, tak?
Na razie nic takiego nie ma. Powiem szczerze, jest to hiszpański problem, niech sobie hiszpańska federacja to rozwiązuje.
No problem, ale ja myślę, że to jest problem ogólnoświatowy. No.
Ogólnoświatowy jest taki, że my żyjemy w zwariowanych czasach, że w ogóle się za dziewczyną to już się obejrzeć nie można w ogóle, wiesz? Zaraz będziesz posądzony o molestowanie seksualne.
Dam ci jeszcze jeden przykład tutaj świetny a propos tego absurdu, który się dzieje w ogóle w niektórych sytuacjach związany z tą aferą hiszpańską. Otóż tak, wyznaczono na jego miejsce jego byłą asystentkę, kobietę, Montse Tome ona się nazywa, i ta, no czyli już zrobiono też, że już kobietę im dano jako trenerkę. I teraz uważaj, co się dzieje. Zaraz po tym, jak ta afera wybuchła, on zwołał posiedzenie federacji, na której też na tym posiedzeniu była ona jako członkini sztabu szkoleniowego. I po jego wypowiedzi, że on uważa, że to jest, wiesz, dęty zarzut i że po prostu jest to nieprawda wszystko, co się dzieje, no to otrzymał brawa od tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Między innymi klaskała też ona. I teraz zastanawiałem się, czy ona jest godna tego, żeby, mimo tego, że dzień później podała się do dymisji, jakby z tamtego sztabu, tak? Teraz się zastanawiają, czy ona jest godna, żeby być trenerem, bo klaskała wtedy.
Aha. No to rzeczywiście żyjemy w zwariowanych czasach. To niestety nie mam tutaj innego komentarza. Zgadzam się z tym, że żyjemy w zwariowanych czasach, nie tylko z powodu stosunków damsko-męskich, ale także stosunków męsko-męskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę.
Tak, no i damsko-damskich też, prawda?
Też, no oczywiście, że tak, no bo ja mówię tutaj, my dochodzimy do różnych absurdów, no my żyjemy w czasach, kiedy absurd go nie absurd. Ja nie wiem, czy masz takie wrażenie. Oczywiście nie jest dobrze, żeby te absurdy przykrywały nam rzeczy, które naprawdę są ważne, wiesz, ale tutaj oczywiście zdawajmy sobie sprawę z tego, że wokół nas jest mnóstwo rzeczy absurdalnych, kretyńskich i po prostu głupich.
Dobrze, tylko tutaj, tu się zgadzamy, a teraz będzie ten punkt, z którym na pewno się nie będziemy zgadzać, bo ja uważam, że to jest efekt właśnie jakiejś takiej wojny cywilizacyjno-kulturowej, która się toczy na Ziemi, ale wiem, że ty tak nie uważasz, tak?
Tak, ja tak nie uważam. Uważam, że
takiej to jest przypadkowe?
Wojny nie ma. Takiej, no bo słuchaj, no to jest śmiechu warte, nie? No na przykład, no to jak to potraktujesz? Czy jest to wojna kulturowa? Martina Navratilova, wiemy, że jest lesbijką, jeździ ze swoją panią mężem. No i teraz ona wystąpiła przeciwko temu, żeby w szatniach były zawodniczki transpłciowe, no bo to jednak mówi, nie jest w porządku.
No i ma rację, no, prawda?
No i moim zdaniem ma rację, no ale
zobacz,
jest to wojna kulturowa, lecz nie przesadzajmy. Wojny to my będziemy mieli niestety z Rosją prawdopodobnie i o wiele poważniejsze rzeczy będzie tutaj chodziło.
To jest dobry przykład z tą panią Navratilovą, ale nie mamy czasu szerzej o tym porozmawiać, bo to nie tylko sportu dotyczy, także w literaturze twórczyni Harry Pottera, która powiedziała, że nawet jeśli prawda, kobieta jest lesbijką, no to dalej jest kobietą. W tym sensie się wyraziła.
Tak.
Że mężczyzna, który chce być kobietą, no to ona się nie zgadza na to, bo to nigdy nie będzie kobieta. I tak dalej, i tak dalej. 5:59, pogadaliśmy sobie o kobietach, ale pewnie nie tak, jak chcielibyśmy sobie o kobietach rozmawiać. Do usłyszenia, do jutra.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.